Będziemy czytać z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, wiersze od 1 do 9. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 1 do 9 wiersza. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego. Cóż pocznę, skoro panuj odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynił, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego. Ile winieneś panu memu? A ten odrzekł. 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i zapisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kiedykolwiek spotykamy się z przypowieścią taką jak ta, to znaczy taka przypowieść, która tak po pierwszym przeczytaniu wydaje nam się trochę dziwna i jak gdyby tak trudno czasami się nawet wręcz zgodzić z pewnymi tezami, tak jak tutaj na przykład z tą pochwałą nieuczciwości, która wydaje się z tej historii wynika. Warto pamiętać o tym, że tak z grubsza przypowieści Pana Jezusa można podzielić na dwa równe rodzaje, na dwie grupy. Pierwsza przypowieść to są takie przypowieści, które z braku lepszego słowa moglibyśmy nazwać przypowieściami alegorycznymi, czyli takimi, w których każdy element, każda część, każdy składnik tego obrazu ma określone znaczenie symboliczne. I rzeczywiście w takiej przypowieści warto się zastanowić nad każdym elementem, bo każdy element coś znaczy. Takim przykładem przypowieści alegorycznej może być przypowieść o siewcy, gdzie wiemy, że jest ta przypowieść, ona jest dość rozbudowana, ale potem na końcu Pan Jezus zresztą sam bardzo dokładnie wyjaśnia, co to znaczy. Co to jest rola, co to jest siewca, co to jest ziarno, jakie są znaczenia poszczególnych rodzajów gleby, prawda? Tam ta przypowieść nie zostawia nas jakimiś tutaj domysłami. Drugim takim przykładem takiej przypowieści jest przypowieść o konkolu, gdzie też jest krótka historia, a potem bardzo dokładne wyjaśnienie, co to jest żniwo, co to jest konkol, co to jest pszenica i jakie jest znaczenie tego obrazu. Czyli taki bardzo rozbudowany symbol i bardzo jednoznaczne znaczenie, któremu należy przypisać. Ale są też przypowieści takie jak ta, które są troszeczkę inne. Tutaj moglibyśmy je nazwać przypowieściami takimi bardziej dydaktycznymi, bardziej narracyjnymi, gdzie po prostu jest pewna historia, która ma nam zwrócić uwagę na pewno jedną ważną, najczęściej prawdę, na pewien jeden ważny aspekt. Mniejsze znaczenie tutaj ma, co kto oznacza. W naszym przypadku, kim jest ten gospodarz, kim jest szafarz, kim są ci dłużnicy, co to jest oliwa, co to jest pszenica i tam moglibyśmy mnożyć. Jest kilka takich przypowieści. No, innym takim przykładem takiej przypowieści, z którą też czasami mamy problemy, jest przypowieść o 10 pannach. Tam też jest to przypowieść bardzo konkretna, z bardzo konkretnym morałem, z którego wynika, że mamy czuwać, choć ten morał nie jest taki prosty, bo jak znamy tą historię, to tam nie chodzi o to, żeby nie spać, tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby być gotowym w takim sensie, że gdy przyjdzie Pan, to jest potrzebny jakiś tajemniczy olej, który nas uratuje. I to nie chodzi o to, żeby sobie zapałki wkładać między oczy i nie spać, bo tam wszystkie panny zasnęły, ale coś innego. Ale jest konkretny morał związany z byciem gotowym na przyjście Pana. Natomiast gdybyśmy szukali symboliki, dlaczego akurat wszystkich pannin jest 5, a kto to są ci sprzedawcy oleju? No to moglibyśmy tutaj czasami niekoniecznie dojść do jakichś takich poprawnych, właściwych wniosków. Ta przypowieść, którą czytaliśmy dzisiaj, należy też do kategorii tych drugich. Nie będziemy tutaj na siłę szukać znaczenia poszczególnych obrazów, bo uważam, że to nie jest alegoria, nie jest to jakiś rozbudowany symbol, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. Jest to historia, zapewne fikcyjna, chociaż może i nie. Natomiast jest to historia, z której wynika pewien morał, pewna nauka dla nas. Historia, jak za chwilkę zobaczymy, bardzo uniwersalna, w zasadzie obrazująca los każdego, czy też prawie każdego człowieka tutaj na ziemi. Mamy oto bowiem tutaj człowieka, który był zarządcą u jakiegoś bogacza. Był sobie tym zarządcą i miał się świetnie. Warto pamiętać o tym, że w tamtych czasach bogacze to nie byli biznesmeni. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bogacz to biznesmen, czyli człowiek, który jest zagoniony, zalatany, pilnujący swoich interesów i dbający przede wszystkim samym o to, aby te pieniądze się mnożyły i mnożyły i mnożyły. Starożytny świat gardził takimi biznesmenami. Bogaty człowiek w dawnych czasach to człowiek, który nic nie robi. Człowiek, który ma po prostu czas wyłącznie na to, żeby sobie używać życia, dobrze jeść, dobrze pić, dyskutować o mądrych rzeczach, spotykać się z równie wybitnymi umysłami jak on sam i na przyjemnościach spędzać czas. Starożytni wychodzili z założenia, że pieniądz ma dać przyjemność, a nie rodzić kolejny pieniądz. Jak ktoś ma pieniądze, to ma tych pieniędzy używać dla przyjemności, a nie martwić się nimi, jakby jak zarabiać dalej pieniądze. Oczywiście to nie było tak, że starożytni wierzyli, że te pieniądze nie wiem, z nieba spadają, ale odbania o te pieniądze to mieli właśnie taki ludzie jak ci, jak taki zarządca, który jest tutaj w tej przypowieści opisany. I ten człowiek w związku z tym, że był takim zarządcą, no to naprawdę miał się dobrze. Prawdopodobnie pan się nie wtrącał do czasu, ale się nie wtrącał w jego sprawy, no bo go to nie obchodziło. Ten miał zarządzać, miał tutaj pewnie, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, szerokie pełnomocnictwa, szerokie uprawnienia, plenipotencje do tego, aby majątkiem tego pana zarządzać i oczywiście sam przy okazji mógł z tego majątku też pewnie nieźle korzystać i nieźle z tego żyć. Był kimś, dopóki był tym zarządcą, był kimś i też pewnie wiódł niezłe, fajne życie. Może nie tak leniwe, może nie tak wygodne, jak jego mocodawca, ale myślę, że całkiem również przyjemne, bezpieczne, zabezpieczone chociażby od strony finansowej. I nagle nadszedł dzień, że ten jego świat, bezpieczny świat, przyjemny świat się zawalił, bo się dowiedział, że jego pan zwalnia go z urzędu i cała ta bajka, cały ten wspaniały czas, który miał do tej pory w życiu, się nagle brutalnie ma skończyć i już po prostu nie będzie tak, jak było do tej pory. To, co było, już się nie wróci, już nigdy nie będzie tak, jak było. Zdaj urząd, kończysz swoją robotę, odchodzisz. Odchodzisz, to oznaczało, że odchodzisz tak naprawdę w niebyt. Ten człowiek wpadł w tym momencie w panikę i zdał sobie sprawę z tego, że coś się w jego życiu skończyło, coś bardzo ważnego. I to jest właśnie taki bardzo uniwersalny obraz człowieka i tego wszystkiego, co człowieka spotyka w tym świecie. Wiemy doskonale, że żyjąc w tym świecie, no, możemy mieć nieraz nawet całkiem długie okresy bezpieczeństwa, dostatku, przyjemności, radości, korzystania z tego wszystkiego, co ten świat oferuje. Jakiegoś takiego przekonania tak naprawdę, że to wszystko jest nam dane raz na zawsze. Wręcz to wszystko jest nasze. Być może było nawet tak, że ten człowiek w pewnym momencie stracił to rozróżnienie, że ten majątek gigantyczny, którym zarządza, nie jest jego, no bo on z nim na co dzień miał do czynienia i właściwie mógł go traktować tak jak w swojej praktyce, to nie miało znaczenia. On wydawał te pieniądze, on decydował, na co te pieniądze były wydawane. On nimi zarządzał, on nimi obracał. Ale to nie było jego. W pewnym momencie się to wszystko skończyło. Ludzie często żyją w świecie w takim właśnie bogim przekonaniu, że ten świat jest fajnym, bezpiecznym miejscem, gdzie wszystko jest nam dane, że wszystko nam jest darowane, gdzie po prostu nic, tylko korzystać i się cieszyć, bo po prostu tak jest, bo jest dobrze, fajnie i przyjemnie. Tutaj jest obraz takiego, można powiedzieć, starożytnego zarządcy, natomiast można znaleźć sporo analogii współczesnych, żeby ten obraz jakoś tam nam bardziej uwypuklić. W dzisiejszych czasach na przykład jest tak, że jak się przychodzi pracować do tak zwanej korporacji, zwłaszcza jak się przychodzi pracować na jakieś takie wyższe stanowisko, no to zaczyna się tak, jakby się weszło prawie, że do jakiegoś przedsionku nieba. No nagle ci wszystko dają, co tylko sobie możesz wymarzysz. Wchodzisz, dzień dobry, dostajesz, tu wysoka pensja, samochód, telefon, komputer, pakiet medyczny dla ciebie, dla twojej rodziny. No, o nic się nie będziesz martwić. Nie martwisz się to, czym będziesz jeździć, za co będziesz tankować, za co będziesz, kto będzie opłacał twoje rachunki telefoniczne. Bo to wszystko po prostu bierze na siebie firma. Po prostu wkraczasz w miejsce, gdzie po prostu nagle wszystko jest twoje. Wydaje się, że jesteś panem świata. Tylko, że bywa potem też i taki moment, że pewnego dnia się wchodzi do pracy i tutaj na progu wita taki najczęściej umundurowany pan, już niesympatyczny, i prosi tutaj na bok na chwilkę, już nie do gabinetu, tylko tutaj obok, i mówi, że właśnie się to skończyło, więc tutaj w ciągu 10 minut proszę oddać samochód, komputer, telefon, wszystko. Masz 15 minut na opuszczenie biura i w tym momencie radzisz sobie sam. I w tym momencie czar pryska. I to, co było takie, wydawało się piękne, wspaniałe, to, co człowiek mógł w swojej jakiejś naiwności wręcz uznać, że to jest jemu dane, zmianę, że to jest jego, że to jest jego, bo on jest taki świetny, taki doskonały, tak pasujący do tego miejsca, do tego wszystkiego. Nagle to wszystko znika i w jednej chwili tego nie ma. No, trochę tak, jak spotkało to tego człowieka. Ale wiemy doskonale, że takie rozczarowania, takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, bo o tym jest ta przypowieść, od tego się ona zaczyna. Zaczyna się od takiego bardzo brutalnego zderzenia człowieka z rzeczywistością, z tym, jaki ten świat jest naprawdę, jakie naprawdę są reguły w tym świecie, może dotyczyć wielu innych rzeczy. A my na to pewnego, czujemy się świetnie, cieszymy się życiem, naszą sprawnością, a nagle pewnego dnia dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy. Że już nigdy tak nie będzie, jak było. Może się wyleczymy, może się nie wyleczymy, ale już nigdy nie będzie tak, jak było. Zdaj to swoje szafarstwo sprawności fizycznej, bo już tutaj koleżanko, kolego się to kończy. Od tej pory to cię czeka, w najlepszym wypadku cię czekają lata po prostu uporczywego leczenia i nic więcej nie będzie. Ludzie z wieloma innymi rzeczami robią sobie różnego rodzaju nadzieje. Dzisiaj dla wielu ludzi, dzisiaj wielu ludzi szuka jakiegoś spełnienia i można powiedzieć tego sensu życia, poszukując, nie wiem, doskonałej drugiej osoby, doskonałego partnera, doskonałej żony, męża, albo licząc na to, że będą mieć doskonałe dzieci. I też może do pewnego momentu się wydawać, że super, że ta osoba, na którą stawiam całe swoje życie, no jest rzeczywiście tą, daje mi wszystko to, co potrzebuję. Ale pewnego dnia na przykład też znowu może się okazać, że mnie rozczaruje, zawiedzie, że nie jest tak, jak sobie wyobrażałem, nie jest tak, jak miało być. I takie zderzenie, taki moment, który następuje, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jak jest naprawdę. Gdzie jest jego miejsce w szeregu? Na co tak naprawdę może liczyć? Że nic nie jest jego. Że wszystko jest ulotne. Wszystko może w jednej chwili prysnąć jak bańka mydlana. Począwszy od kariery, a skończywszy na różnego rodzaju relacjach osobistych. I to jest, moi drodzy, w tej historii taki bardzo realistyczny obraz po prostu świata, warunków, w których żyjemy. Człowiekowi się mogą różne rzeczy wydawać. Człowiek sobie może różne rzeczy roić, ale tak naprawdę niewiele ma do powiedzenia, niewiele decyduje. Może nadejść taki moment, kiedy ktoś o czymś za niego tak naprawdę zadecyduje. I w tym momencie nawet nie ma za bardzo sensu wnikać, kim jest ten ktoś. Wiemy, kto jest panem tego świata, ale wiemy też, kto stoi za panem tego świata. W każdym razie my jesteśmy w dużo mniejszym stopniu, tak naprawdę na nasze szczęście, nasza pomyślność, nasz dobrostan w tym świecie w dużo mniejszym stopniu zależy od nas samych, niż nam się to często może wydawać. I teraz następuje ten moment kryzysu, ten moment takiego zderzenia się brutalnego z rzeczywistością, ten moment otwarcia oczu, kiedy sobie zdajemy sprawę, że no niestety, żyliśmy może w jakiejś takiej złotej klatce, w jakiejś bańce mydlanej, może w jakimś takiej cudownej ułudzie, ale to nie jest to. To nie jest mój majątek, jak tutaj. Muszę zdać to wszystko. Wylatuję, nie ma mnie. Za chwilkę mnie nie będzie. I co dalej? Zawsze taki moment jest pytaniem o to, co dalej. Zawsze taki moment jest taką sytuacją, kiedy człowiek jest zmuszony do pewnej refleksji i zastanowienia się i przewartościowania swojego życia. Dlaczego o tym mówimy akurat na nabożeństwie? Dlaczego zauważamy takie wątki w Słowie Bożym? Dlatego, że Bóg często używa takich sytuacji po to, aby nami wstrząsnąć, aby nam coś pokazać, aby nas czegoś nauczyć, aby przewartościować nasze życie. Oczywiście Bóg działa na różne sposoby, ale jednym ze sposobów Jego działania są właśnie takie sytuacje. I ta historia też jest historią, która pokazuje, w jaki sposób człowiek, który się zderza z tą brutalną rzeczywistością, przekierowuje w tym momencie swoje myśli i przewartościowuje swoje życie w innym kierunku. Takie sytuacje są w tym świecie nagminne. Można powiedzieć, to są reguły funkcjonowania tego świata. To, że się wcześniej czy później rozczarujesz, to, że wcześniej czy później zrozumiesz, że to, co ci się wydawało, że jest ci dane raz na zawsze, nie jest ci dane raz na zawsze. To, że tak naprawdę twoje życie jest często zależne od kaprysów innych sił, już nieważne w tej chwili, jakie to są siły. To są reguły tego świata. Ale mówimy o tym dlatego, że Bóg używa tych sytuacji, używa tych okoliczności jako swojego narzędzia do tego, aby nami wstrząsnąć i aby w jakiś sposób nasze patrzenie na świat i nasze rozumienie tego, co jest wokół, przewartościować. I o tym jest ciąg dalszy tej przypowieści. Ten człowiek zderzony z tą smutną prawdą zadaje sobie pytanie, co pocznę? Cóż pocznę, skoro mój Pan odbiera mi szafarstwo? Czytamy w wierszu trzecim. Pytanie, które sobie zadaje każdy człowiek w trudnej sytuacji. Co pocznę? I teraz wchodzimy do tego, co moglibyśmy nazwać strategią przetrwania i strategią znalezienia wyjścia w tej sytuacji. Ona może być różna. Wiemy, że w tym świecie ludzie sobie na różne sposoby próbują radzić. Ten człowiek też tutaj widzimy, że zaczyna od rozważania różnych opcji. Co ma do wyboru? Mówi tutaj, może ma ich więcej, ale są mina o dwóch. Nie mam sił, aby kopać, czyli ciężka praca. Żebrać się wstydzę, czyli zdanie się na łaskę kogoś innego. Nie wiadomo kogo, czy innych ludzi, czy może miał prosić tego pana o to, żeby go jednak uratował i przyjął z powrotem. W każdym razie szuka rozwiązania. Człowiek dotknięty zderzeniem z rzeczywistością szuka rozwiązania. I tutaj ten zarządca po chwili dochodzi do wniosku, że tak na dobrą sprawę nie musi ani myśleć o żebractwie, ani o ciężkiej pracy. Nagle otwiera mu się horyzont, nagle otwiera mu się rozwiązanie, o którym pewnie nigdy w życiu wcześniej nie pomyślał. Okazuje się, że może zacząć myśleć o tym, że pomoc spłynie z zupełnie innego miejsca, zupełnie nieoczekiwanego, zupełnie niespodziewanego i od ludzi, o których nigdy by wcześniej nie pomyślał, że kiedykolwiek mogą mu pomóc. Mianowicie wpadł przecież na to, że może się w cudzysłowie dogadać z dłużnikami swojego pana. Czyli w pewnym sensie z ludźmi, którzy są w takiej sytuacji jak on, którzy też są, którzy też tak naprawdę są w sytuacji, która polega na tym, że wszystko, co jest wokół, nie należy do nich. Jedyne, co mają, to długi. Jedyne, co mają, to zobowiązania wobec wielkich i możnych tego świata. I ten człowiek idzie w zupełnie innym kierunku i idzie w kierunku, który rzeczywiście, można powiedzieć, zapewnia mu nie tylko ratunek, ale też zapewnia mu wręcz jakieś takie honorowe i bardzo zręczne wyjście z całej tej sytuacji. Czego to nas uczy? Na co Pan Jezus chce tutaj zwrócić uwagę? Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że trudne sytuacje w życiu mogą nas zmusić do tego, abyśmy je przewartościowali. Teraz w następnym kroku widzimy, że Pan Jezus nas zachęca do tego, aby to przewartościowanie doprowadziło nas do właściwych wniosków. Aby rzeczywiście pozwoliło nam zobaczyć rzeczy, zobaczyć wartości, zobaczyć możliwości, których do tej pory nie dostrzegaliśmy, albo nawet nie chcieliśmy dostrzegać. Jeżeli przechodzimy lub przechodzimy przez ciężkie chwile w naszym życiu, zadajmy sobie w związku z tym pytanie, jaka jest nasza strategia przetrwania? Jak chcemy się ratować? Czy chcemy za wszelką cenę znaleźć rozwiązanie tutaj w tym świecie, w tej rzeczywistości, w tych uwarunkowaniach, w jakich tkwiliśmy do tej pory? Ludzie często tak robią. Straciłem pracę. Oj, to będę teraz pracował jeszcze ciężej. Ja jeszcze bardziej będę się wykazywał, że w nowej pracy to ja się też po prostu, ja już im wszystkim pokażę, że jednak potrafię, że jednak jestem dobry, że jednak się do czegoś nadaje i warto. Jestem chory? No to będę jeździł po prostu po wszystkich lekarzach, a jak braknie lekarzy, to po szarlatanach, po różnego rodzaju naciągaczach i po prostu stanę na głowie, aż ktoś może wreszcie jednak to moje zdrowie podratuje. Sypią mi się relacje? No to będę do końca życia szukał relacji i tej idealnej osoby, która spełni te moje oczekiwania i potrzeby i da mi to, na co wiecznie czekam i co gdzieś tam potrzebuję i co jest to moją jakąś taką głęboką potrzebą. Ratuję, będę pracował, będę kopał, będę żebrał, zrobię wszystko. Spotkałem kiedyś wierzącą osobę, to jest bardzo smutny przykład, która powiedziała coś takiego. Ja dla zdrowia moich dzieci to jestem w stanie zrobić wszystko. Jak trzeba iść do szarlatana, pójdę do szarlatana. Jak trzeba iść do kogoś, kto być może posługuje się jakimiś nie do końca wiadomymi mocami, mnie to nie obchodzi, bo ja po prostu, dla mnie najważniejsze jest zdrowie moich dzieci. Ja zrobię wszystko, żeby to zdrowie moich dzieci ratować. Wierząca osoba. Prawdziwa gwiazda kilku zborów. Moi drodzy, gdy dzieje się źle, również my jako ludzie wierzący potrzebujemy Bożej mądrości, Bożego prowadzenia, Bożej łaski, jakiejś takiej też właściwej otwartości umysłu, aby wybrać tą właściwą strategię przetrwania, aby wybrać ten właściwy kierunek, aby zainwestować to, co to naprawdę warto zainwestować. Ten człowiek dokonuje takiej dość z pozoru dziwnej decyzji, mianowicie dogaduje się ze swoimi dłużnikami. No akurat, kim są ci dłużnicy? No akurat tutaj, w tym zakresie Pan Jezus daje nam trochę światło, bo mówi w 9 wierszu, ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wcześniej ten człowiek sobie myśli tak, jeżeli ja tutaj ułatwię tym moim dłużnikom, znaczy tym dłużnikom mojego pana, pozbycie się długu, to oni mi się odwdzięczą i po prostu no, przyjmą mnie do siebie, dadzą mi WIG, dopierunek, po prostu nie będę musiał żebrać ani pracować, ja będę mieć środki do życia. W jakiś sposób możemy tutaj powiązać to ze skierowaniem wzroku na perspektywę wieczności, na perspektywę tego, co pochodzi od Boga. Co to są ci przyjaciele, którzy nas mogą przyjąć do wiecznych przybytków? Kto włada wiecznymi przybytkami? Kto ma klucze do wiecznych przybytków? No żaden człowiek, żadni święci, żadni aniołowie, żadne inne moce, ale wiemy, że sam nasz Pan i tylko On jest władny przyjąć człowieka do siebie i dać mu niebo, dać mu ratunek, dać mu rozwiązanie. Za chwilkę sobie powiem jeszcze troszeczkę na temat tej mamony niesprawiedliwości, ale w tym momencie najważniejsze jest to, że z tą właściwą strategią przetrwania, wtedy, kiedy nam się otwierają oczy na to, jaki jest naprawdę ten świat, jest skierowanie naszego wzroku i poszukiwanie ratunku u naszego Pana w niebie. To jest jedyna właściwa, jedyna mądra, bym powiedział, jedyna sprytna, jedyna rozsądna strategia. I tu nie chodzi w tym momencie tak bardzo o to, że wszystkie inne mamy sprawy zaniedbać. Jeżeli tracisz pracę, musisz sobie poszukać nowej. Jeżeli jesteś chory, oczywiście powinieneś się leczyć. Jeżeli masz problemy z relacjami rodzinne czy gdzie indziej, to też oczywiście powinieneś o to zadbać. Ale jeżeli dotrzesz do takiego momentu w życiu, gdzie zdałeś sobie sprawę z tego, że żadna z tych rzeczy nie może być twoim Bogiem, nie może być tym, na którym budujesz swój pokój, swoje poczucie bezpieczeństwa, swoją radość, jeżeli sobie z tego raz zdałeś sprawę, to nie wracaj do tego, nie szukaj ponownie tego samego rozwiązania, nie uciekaj ponownie w to samo miejsce. Tylko przypomnij sobie, bo być może właśnie tej sytuacji Bóg używa po to, aby ci coś pokazać, aby być może coś na nowo uświadomić, gdzie może być prawdziwy ratunek i kto jedynie jest władny tej sytuacji dać ci rozwiązanie. Również w sensie zaspokojenia tych twoich potrzeb, zaspokojenia, odnalezienia twojego pokoju, odnalezienia tego wszystkiego, poczucia bezpieczeństwa, tego wszystkiego, czego zostałeś pozbawiony. Jeżeli wali się to, co jest w tym świecie, to nie szukaj strategii przetrwania w tym świecie. Jeżeli wali się to, co jest wokół, pamiętaj, że jest to znak, że nie tu wokół jest ratunek dla ciebie, ale że tym ratunkiem zawsze był, jest i pozostaje Pan Jezus Chrystus. I teraz jest kwestia jeszcze tejże mamony niesprawiedliwości. No, tu jest, o co chodzi z tą mamoną? No, jeśli przeczytamy tą historię, to jest tutaj pokazana taka dość ciekawa prawda. Mianowicie jest ten człowiek tutaj, ten zarządca, załatwia swoje sprawy nie swoimi pieniędzmi. On za pieniądze swojego pana załatwia swoje sprawy. Kupuje swój ratunek, płacąc za to tak naprawdę pieniędzmi swojego pana, no bo to jego pan w tym momencie zostaje oszukany i zostaje z dokumentami, z których wynika, że jego dłużnicy są mu mniej winni, niż by wynikało naprawdę. O co nam tutaj może chodzić z tym wszystkim? Wiersz 9 jest myślę tutaj właściwym i takim jedyną odpowiedzią. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Mamona niesprawiedliwości. Żyjemy w tym świecie i tak naprawdę można powiedzieć, wszystko co mamy tutaj w tym świecie należy do tego świata. Bożą wolą jest, abyśmy byli w tym świecie, abyśmy żyli w tym świecie. W zeszłą niedzielę mówiłem na temat Marty i Marii i powiedzieliśmy też tam sobie taką rzecz, że nie ma nic cudowniejszego niż kontemplacja i po prostu takie bezpośrednie obcowanie z Panem Jezusem Chrystusem. Ale z drugiej strony, z jakichś powodów jesteśmy w miejscu, gdzie to takie bezpośrednie obcowanie z Panem jest jednak nie do końca możliwe. I to kieruje nasze myśli na to, że nasze powołanie i cel życia na ziemi jest troszeczkę inny. I to dowartościowuje naszą służbę, nasze działania, nasze aktywności, jakie możemy wykonywać tutaj na ziemi. Jeśli oczywiście robimy to z właściwej perspektywy i pamiętamy o tym, że nasz Pan jest od tego wszystkiego ważniejszy i jest ponad tym. I teraz jak się rozejrzymy, spojrzymy na samych siebie, to możemy sobie zadać pytanie, jakie mamy możliwości? Czym możemy naszemu Bogu służyć? Oczywiście Bóg nas uzdalnia, Bóg nam daje duchowe dary, Bóg nas w ogóle przemienia. Ale tak na co dzień, już w takim konkretnym wymiarze, czym służymy naszemu Panu? Umysłem, zdolnościami, umiejętnościami, tym wszystkim, czego się nauczyliśmy w świeckich szkołach. Zdrowiem, które leczymy u świeckich lekarzy. Pieniędzmi, które zarabiamy w świeckich korporacjach, czy w jakichś innych miejscach pracy, albo w świeckich urzędach, albo w jakichś innych instytucjach. Wszystko, co mamy, jest mamoną tego świata. Pieniądze, zdrowie, siły, relacje międzyludzkie, to wszystko pochodzi z tego świata. Do pewnego stopnia diabeł jest to własnością diabła, który jest panem tego świata. Do pewnego stopnia możemy nawet tak na to spojrzeć. Że mamy w ręku diabelskie pieniądze, mamy w ręku diabelskie możliwości. Funkcjonujemy w diabelskim systemie, który w jakiś sposób nam pozwala możliwie jako tako funkcjonować. Ale co możemy z tym zrobić? Na czyją chwałę możemy to użyć? Czy tak, jak wracam do tej kwestii o strategii przetrwania, czy będziemy w tym momencie właśnie wszystko to, co tutaj dostaniemy, będziemy spożytkować tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj na tym świecie nam było dobrze? Ratując naszą pracę, nasze zdrowie, nasze relacje, naszą pozycję, nasze dobre samopoczucie? Czy będziemy w stanie te rzeczy wziąć i jednak użyć na Bożą chwałę? Użyć je w takim celu, które będą miały wieczną wartość i również nam, można powiedzieć, przyniosą wieczne profity. Tu nie chodzi o zbawienie, o kupnie sobie zbawienia, bo nie o tym jest ta historia, o tym pamiętajmy. To jest historia, która nam pokazuje i mówi o właściwych priorytetach, jakie powinniśmy mieć w życiu. To jest historia, która nam mówi, jaka powinna być nasza strategia przetrwania w tym świecie. To jest historia, która pokazuje, jaki powinniśmy mieć stosunek do wszystkich zasobów i możliwości materialnych, czy też cielesnych, bo takie rzeczy jak zdrowie i siły też zaliczam do kategorii materialnych. Tutaj właśnie w tym świecie. O tym ona mówi. Możesz wszystko, co masz, całe swoje siły, cały swój czas używać na to przysłowiowe kopanie i żebranie. Ale możesz po prostu zachować się w cudzysłowie tak sprytnie, że oszukasz diabła i to, co czerpiesz jak gdyby z zasobów jego świata, to, co czerpiesz z tego systemu, którym on włada i zarządza, użyjesz dla Bożej chwały. Użyjesz na coś, co już Bóg swojej łasce i mocy sprawi, że będzie miał wieczną wartość, będzie miał wieczną chwałę i będzie trwało na wieki. I o tym jest ta historia. Tego ona nas uczy. Uczy nas po prostu o tym, jaki jest ten świat, jak wszystko, co jest w tym świecie, jest kruche i przemijające, jak należy się zachować wtedy, kiedy sobie z tego uświadamiamy. I zarazem pokazuje nam to, że chodząc w tym świecie, rzeczy, które dotykamy, nagle okazuje się, że możemy spożytkować w cudowny, wspaniały sposób. Kupując za nie rzeczy niewyobrażalnie większej wartości w stosunku do tego wszystkiego, co moglibyśmy zyskać lub kupić na tym świecie. I jeszcze ten wiersz 8. Pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, bo przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów ludzkich. To nie jest zachęta do oszukiwania się nawzajem. Ale to jest rzecz, która pokazuje nam jedną ważną rzecz. To jest zdanie, które zwraca uwagę na to, że ludzki system, system tego świata, światowy system, można powiedzieć diabelski system, jest pod wieloma względami piekielnie efektywny, inteligentny, sprytny, dobrze zorientowany na to, co jest jego celem i co chce osiągnąć. I gdyby ludzie wierzący, choćby w ułamku części potrafili wykazywać się w sprawach duchowych, w sprawach dotyczących ich wiary, ich sprawach dotyczących Kościoła, czasami odrobiną tejże determinacji, tejże inteligencji, tejże mądrości, tejże wytrwałości i tegoż sprytu, który sam sobie nie jest niczym złym, Pewnie kondycja duchowa nas samych i kondycja duchowa naszych społeczności, naszych zborów wyglądałaby lepiej niż to niestety często obserwujemy. Jesteśmy zachęcani do tego, aby umieć patrzeć na świat właściwymi oczami, aby rozumieć swoje miejsce w szeregu tego świata, ale też abyśmy rozumieli, to tak naprawdę może nam przyjść z pomocą. Jeżeli są trudne sytuacje w naszym życiu, to może to być jakiś taki sygnał dla nas, który ma nam pokazać, szukaj pomocy gdzie indziej. Nie myśl o kopaniu domów, nie myśl o żebraniu, nie myśl o tym, by ugłaskać kogoś w tym świecie, ale pomyśl o tym, jak się urządzić, jak to sprytnie rozwiązać, żeby znaleźć pomoc tam, gdzie naprawdę ta pomoc jest i gdzie naprawdę może przyjść. I pamiętaj też o tym, że Bóg w swojej łaskawości tak sprawił, że to wszystko, co należy do tego świata, w rękach ludzi, którzy ufają Panu, którzy są Jego, nagle staje się czymś, co może generować duchowe skarby, duchowe wartości, budować przybytki nieba, budować rzeczy trwałe i nieprzemijające. I niech nasza postawa w tym jakimś takim właściwym gospodarowaniu i szafowaniu tym wszystkim, co mamy, odnajdywaniu się w tych wszystkich sytuacjach życiowych, w jakich się możemy znaleźć, niech będzie na swój sposób właśnie sprytna, inteligentna, przebiegła. Nie dajmy się wkręcić tutaj w służbę temu światu. Wykorzystajmy to, co nam ten świat daje dla Bożej chwały i dla Jego uwielbienia. I też przy okazji budujmy przez to nasze duchowe skarby i niech nasze serce też będzie tam, gdzie są nasze duchowe skarby. Amen.